każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w zachmurzone przedpołudnie sobotnie. Moimi gośćmi w pierwszej części naszego programu są Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Humory pochmurne, czy raczej radosne, wesołe?
Muszą być radosne. Weekend się zaczyna, niezależnie od rodzaju pogody.
Poseł po tygodniu w Sejmie wesoły, czy smutny?
No zatroskany sprawami, no bo tyle poważnych rzeczy się dzieje, więc przemyśliwuję wszystko i układam sobie. Teraz będzie czas, żeby to wszystko, można powiedzieć, poukładać.
Dobrze, to panowie, mija właśnie tydzień od ogłoszenia Polskiego Ładu i zacznijmy może od tego tematu. Zjednoczona Prawica pokazała nowy program, z którym zamierza wystartować w najbliższych miesiącach, a deklaracji jest sporo: od zmian w podatkach poprzez reformę służby zdrowia, zmiany w prawach pracowniczych, program dla rolników, aż po odbudowę Pałacu Saskiego. Polski Ład to tytuł, ale zamierza on korzystać ze środków z Funduszu Pomocowego Unii Europejskiej, z Funduszu Odbudowy. Piotr Barczak, czy ten plan jest możliwy do realizacji według Prawa i Sprawiedliwości? Jak rozumiem, jest.
Oczywiście, tak jak na początku, kiedy obejmowaliśmy władzę w 2016 roku, proszę zobaczyć, że wiele programów, o których wtedy też były przedstawiane, ówczesna opozycja, szczególnie Platforma Obywatelska, mówiła, że nie ma możliwości ich realizacji, że są bez sensu. Choćby przytoczę tutaj kwestię programu 500+. Były minister finansów mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Natomiast można było to zrealizować. Są także i w czasie pandemii, trudniejszej przecież sytuacji, także i gospodarczej. A zatem te pomysły, które są przedstawiane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, są realne jak najbardziej.
A czy ten Polski Ład to taki właśnie program, nowy program 500+, właśnie na wybory między innymi przyszłe? Przecież to jeszcze nie, dużo czasu.
Myślę, że panie redaktorze, nie tak trzeba to odbierać. To trzeba spojrzeć na to, że jest jeszcze wiele obszarów, które wciąż trzeba poprawiać. I to program 500+ miał przede wszystkim wyrównać różnice finansowe, szczególnie tych najbiedniejszych rodzin, których było mnóstwo. I to jakby był pierwszy etap. Natomiast w tej chwili chodzi o porządkowanie wielu sfer, czyli kwestii służby zdrowia, czy też opieki zdrowotnej ogólnie rzecz ujmując. I myślę, że tu nie ma osoby, która by nie powiedziała, że wiele rzeczy tutaj trzeba poprawić, trzeba zrobić. I to jest jakby oczywista rzecz. Kwestia mieszkaniowa dla szczególnie młodych rozpoczynających. Zawsze jest to utrudnione, było. I to jest też naturalna rzecz, że trzeba poprawić. Kwestie podatkowe, szczególnie obniżenie tego obciążenia fiskalnego, kwestii dla seniorów, czyli zejście z opodatkowania, a w rzeczywistości wpływ do ich kieszeni wyższej kwoty. No to myślę, że to też trudno na to narzekać.
Tylko wie pan, ja tak przerwę na chwilę, tych obietnic poprawy w służbie zdrowia, właśnie jeżeli chodzi o seniorów czy zmiany, było już sporo. Pytanie, na ile mamy gwarancję tego, że zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości dojdą do skutku?
Tu przede wszystkim kwestia jakby zwiększenia finansowania i to jest to, co zresztą wiele osób wspominało, nawet związanych ze służbą zdrowia, czy lekarzy, czy pielęgniarek, czy fachowców, mówili, że właśnie konieczne jest dojście do 7% PKB i to jest zapowiadane. Moim zdaniem oczywiście tutaj potrzeba też jeszcze zmian organizacyjnych i tutaj trudno tylko samymi finansami oczywiście żyć. I tych planów jest konkretnych i sprecyzowanych dużo, więc moim zdaniem, jeżeli tylko będzie tutaj determinacja, nie będzie chęci przeszkadzania, co niestety nie przy wszystkich, nie przy całej opozycji, ale przy niektórych osobach jest, no to, to ja jestem przekonany, że to są jakby programy jak najbardziej realne.
To pytanie do posła Bogusława Wontora. O ramy Polskiego Ładu, są bardzo one szerokie i przypominają trochę program opozycji, która miałaby się szykować do przejęcia władzy, a Polski Ład to miód na serce Bogusława Wontora, przynajmniej tak na gorąco komentował pan założenia tego programu na naszej antenie. Czy Lewica będzie murem za Polskim Ładem?
No tak. Znaczy ja wracając do tego, że no oczywiście, że to jest miód na moje serce, bo te tezy w tej chwili i zapowiedzi, bo tylko o takich formach możemy mówić, no to to jest wypisz wymaru i twardy socjalistyczny program, więc trudno, żebym ja się pod tym nie podpisywał. Gro elementów, czy nawet bym powiedział większość elementów w tym programie zaprezentowanym przez Prawo i Sprawiedliwość ma odzwierciedlenie w naszym programie partyjnym, którym mamy i którym praktycznie biorąc idziemy przez ileś tam lat, mówiąc, że jak uda nam się współrządzić, no to będziemy starali się te elementy programu realizować, więc trudno, żebym to krytykował, tylko tak jak w całym życiu diabeł, no ci mogę też zapowiedzieć, że jak będą to rozsądne propozycje legislacyjne czy inne, no to na pewno rząd może liczyć na nasze wsparcie. Ale trudno, ja to zawsze mówię, że diabeł tkwi w szczegółach, więc musimy teraz poczekać na propozycje legislacyjne tychże rozwiązań, które zostały rzucone.
A te rozwiązania, które pan już usłyszał, one wszystkie są do przyjęcia, czy jakieś modyfikacje z państwa strony byłyby, gdyby się takie projekty pojawiały?
Znaczy hasłowo z tego, co słyszałem, ja nie wiem, czy wszystko do mnie, że tak powiem, dotarło.
No tych założeń jest sporo, to prawda.
To ja nie widzę tam czegoś, co bym mógł powiedzieć, że to wykluczam od razu. Są niektóre ambitne, niektóre może ponad wymiar, ale nie ma tam rzeczy takich, po których bym się nie mógł podpisać. No i tak jak tutaj było wspomniane, no dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to trzeba też podkreślić, jest ewentualna możliwość realizacji tego. Tylko tyle, że to, co powiedziałem, to trzeba zrobić mądrze. Dlaczego? Dlatego, że na początku tego miesiąca mieliśmy inflację ponad 4%. Dzisiaj mamy już ponad 5%. I druga rzecz. Mówimy, że rosną płace, że będą większe renty i emerytury, ale rosną też również ceny. I my musimy tak mądrze te projekty ustawiać, i znaczy rząd musi, no my będziemy wspierać, dlatego mówię my jako rządzący, bo czuję się współodpowiedzialny mimo to, że jestem w opozycji, tak mądrze ustawiać, żeby to czasami nie prowadziło do tego, że ta inflacja będzie galopowała.
To jest ciekawe, co pan mówi, bo
szybciej rosły niż rosły na przykład dochody ludziom, czyli że nie będziemy odczuwali tego w portfelu, że mamy więcej, bo po prostu ceny będą wysokie. Więc tutaj na to wszystko trzeba zwrócić uwagę i mądrze działać. Jeszcze na koniec, jeżeli pan pozwoli, jeszcze wrzucę, tym bardziej, że tutaj...
A chciałem z panem podyskutować chwilę o tych tematach płac i płac.
Ja wiem, ale
płac.
Mamy samorządowca, no to też trzeba patrzeć, że te zmiany wprowadzane nie mogą na przykład uszczuplać dochodów chociażby samorządów czy innych grup społecznych, bo na przykład stopa wolna od podatku czy progi podatkowe, o których tutaj było wspominane przez mojego przedmówcę, no to załóżmy mniejszy PIT, mniejsze dochody dla miasta Zielonej Góry i to bardzo mocno. Więc tutaj trzeba coś pomyśleć. Ja mam na przykład jedno z rozwiązań, wprowadzić kolejny próg podatkowy dla tych, którzy najlepiej zarabiają, no bo myślę, że to jest uczciwe i też w ramach takiej sprawiedliwości społecznej.
To pytanie do samorządowca Piotra Barczaka. No właśnie, czy nie ucierpią na tym samorządy, czy rząd ma pomysł, jak wyrównać no, te uszczuplone dochody z podatków, których nie płacić będą chociażby emeryci do 2,5 tysiąca złotych?
Panie redaktorze, panie pośle, doskonale państwo wiedzą, że taka sama obawa była całkiem niedawno, kiedy była wprowadzona zwolnienie, było wprowadzone zwolnienie od podatku dla osób najmłodszych wchodzących w rynek pracy, czyli do 26 roku życia. I to również dokładnie była identyczna sytuacja, to znaczy obawa o zmniejszone dochody samorządów, no właśnie ze względu na udział w podatku PIT. Jak się okazuje, przykład choćby Zielonej Góry wskazuje na to, że mimo tych wszystkich sytuacji co roku przychody samorządów są coraz wyższe, ponieważ zwiększa się...
No ale było tąpnięcie lekkie w momencie, kiedy był ten program wprowadzany, więc to też tak nie jest, że się nie odbiło na samorządy.
Panie pośle, nie, wcale nie. Proszę spojrzeć na dochody coroczne miasta Zielona Góra. Nie było żadnego tąpnięcia. Co więcej, co roku są coraz większe przychody. I w związku z tym, że po pierwsze coraz więcej osób zarabia, po drugie najniższa płaca idzie w górę, w związku z tym automatycznie część PIT-u wpływa w większych dochodach do samorządu, więc tu naprawdę...
Ale teraz już nie będzie według waszego rozwiązania, bo stopa wolna od podatku jest tak ustawiona właśnie, żeby te minimalne dochody nie były opodatkowane, bo 30 tysięcy będzie zwolnienia.
Pozwólmy dokończyć.
No tak, ale ja przepraszam, że tak wchodzę, no ale żebyśmy rzeczowo rozmawiali, nie? No bo to, że
mamy
wzrosną,
czas na dyskusję.
To nie wpłynie akurat na
przyszłość. Proszę dokończyć, panie pierwsze, i przechodzimy do innego tematu.
Ja staram się rzeczowo mówić nie na domysłach czy na obawach, tylko na dowodach. Proszę spojrzeć w dochody miasta Zielona Góra. Ja o tym właśnie mówię. O to mnie pan zapytał. Ja mówię...
Ale ja tutaj nie polemizuję, bo ja szanuję pana, panie radny, pan wie...
Panie pośle, proszę pozwolić dokończyć.
Próbuję merytorycznie...
Proszę pozwolić dokończyć.
Nie?
Dlatego staram się absolutnie jak najbardziej merytorycznie, podając przykłady, jakie takie działania miały wpływ. Otóż jeżeli rozwija się gospodarka i są zwiększone przychody, to również wpływa więcej przychodu do samorządu. I to jest ważne, żeby właśnie ten rozwój gospodarczy łączny był większy. I oczywiście oprócz tych obaw ma być także dodatkowa subwencja choćby na inwestycje w samorządach. I jeżeli tu byłaby obawa o zmniejszone dochody z tytułu wpływów części udziału w podatku PIT. Więc ja naprawdę myślę, że tutaj oprócz obaw, które można mieć, najbardziej mnie jednak cieszy w tej całej dyskusji, że nikt nie mówi, że te pomysły są złe, że one są głupie i niedobre, tylko trzeba je umiejętnie wprowadzać. I tutaj ta deklaracja pana posła Wontora mnie cieszy, że jednak będzie to wspieranie w sytuacji tych dobrych rozwiązań. Te rozwiązania są dobre, więc teraz rzeczywiście tylko trzeba pomagać.
To jeszcze zapytam na koniec panów, proszę o krótkie odpowiedzi, czy możliwa jest współpraca Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy, tak różnych przecież ugrupowań, jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe. No ale jak się okazuje, o czym mówił poseł Wontor, bliskie, jeżeli chodzi o programy gospodarcze, społeczne, Wontor, czy Lewica przyjmuje takie założenie, że będzie potrzeba współpracy w tej czy w przyszłej kadencji z Prawem i Sprawiedliwością?
To zależy na jakiej płaszczyźnie i w jaki sposób na to patrzymy. Jeżeli pan mnie pyta o możliwą współpracę na przykład w układzie koalicji rządzącej, żebyśmy razem stworzyli rząd, absolutnie nie wyobrażam sobie czegoś takiego i moim zdaniem i myślę, że zdaniem wszystkich posłów Lewicy jest to niemożliwe. Jeżeli chodzi o to, żebyśmy wspierali rozwiązania, które są w naszym programie, no bo to przecież byłoby śmieszne. My nie jesteśmy takim ugrupowaniem, że będziemy wszystko robili na złość PiS-owi i nie patrząc na to, czy jest to dobre dla Polski, czy jest to dobre dla Polek i Polaków. Nie. To, co jest dobre dla Polski, to, co jest dobre dla Polek i Polaków, będziemy wspierali, szczególnie to, co jest w naszym programie. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na nasze wsparcie, chociaż mi jest dzisiaj trudno się wypowiadać, bo sami żeśmy weszli w merytoryczną dyskusję już o szczegółach. To, co powiedziałem, musimy zobaczyć szczegóły, musimy zobaczyć rozwiązania legislacyjne, ale co do idei, tutaj na pewno jest możliwa współpraca. Zresztą pan radny to też również może potwierdzić, że dla miasta Zielonej Góry, dla wielu różnych rozwiązań, przecież ze sobą rozmawiamy, współpracujemy i robimy wszystko, żeby jak najlepiej to było.
Piotr Barczak, czy możliwe jest pogodzenie ognia z wodą?
To zależy w jakim zakresie oczywiście, bo ja myślę, że tutaj zgodzę się z... A nie często nam się zdarza, ale bardzo często, bardzo myślę, że merytorycznie udaje nam się dyskutować z panem posłem Wontorem. I tutaj jak najbardziej jestem przekonany, że raczej trudno byłoby zrealizować, nie wiem, koalicję rządzącą. Natomiast jeżeli to są poszczególne tematy, choćby tak jak mamy sytuację w Zielonej Górze, nawet z radnymi, którzy wywodzą się zresztą z SLD, część z nich jest nawet członkami SLD przecież, to przy, nie wiem, kwestiach konkretnych typu remontu jakiejś drogi, ulicy, chodnika, no wtedy staramy się nie patrzeć na te kwestie różnic, bo one istnieją i pewnie będą światopoglądowych. Natomiast jeżeli mówimy merytorycznie o konkretnym jakimś zadaniu, to to nie jest kwestia tylko i wyłącznie współpracy, tylko konkretnego myślenia dobrego.
Musimy kończyć.
Po to, żeby rzeczywiście zrealizować to konkretne zadanie. Mam nadzieję, że tak będzie też na poziomie kraju.
A to mówi Piotr Baczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, życzę dobrego dnia.
I poseł Bogusław Wontor, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu radnemu, dziękuję panie redaktorze, a wszystkim państwu życzę udanego weekendu.
A w drugiej części naszego programu spotykamy się z Krzysztofem Kaliszukiem, wiceprezydentem miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
I Adamem Urbaniakiem z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A oprócz Nowego Ładu, Polskiego Ładu, w zeszłym tygodniu w sejmiku doszło do ciekawych rozwiązań. Zmiana przewodniczącego w lubuskim sejmiku. Wioletę Hrędziak zastąpił Wacław Maciuszonek. Z bezpartyjnych samorządowców przewodniczących poszczególnych komisji stracili wszyscy przedstawiciele samorządowego lubuskiego. Radna Aleksandra Mrozek została również wyrzucona z kapituły oceniającej przyznawanie medalu zasłużony dla województwa lubuskiego. I tu pytanie do Adama Urbaniaka. Czy to był jakiś rodzaj jakiejś zemsty za niezgadzanie się z marszałek Elżbietą Anną Polak, czy inne powody kierowały koalicją rządzącą?
Panie redaktorze, dla wszystkich chyba obserwatorów sytuacji w sejmiku było jasne, że to, co się wydarzyło na ostatniej sesji, to nie jest jakiś rewanżyzm czy próba wywierania pomsty na wrogach politycznych. Tylko jeśli zobaczymy historycznie sytuację, jaka w sejmiku miała miejsce od wyborów w tej kadencji, no to właściwie nastąpiło coś, co powinniśmy nazwać normalnością. Mianowicie, jeżeli jest zbudowana większość w sejmiku, ta większość powstała przy zawiązywaniu koalicji na początku tej kadencji, no to jest oczywistym, że również ta większość wskazuje i przewodniczącego sejmiku, i przewodniczących takich ważnych komisji, jak to miało miejsce w przypadku na przykład pana radnego Fetki. Tymczasem w związku z absolutną nie do pomyślenia i krytykowaną przeze mnie woltą, jaką wykonali radni, nasi radni, radni Koalicji Obywatelskiej, plus pani przewodnicząca była już, Wioleta Haręźlak, która była członkiem PSL-u, którzy założyli klub, który w istocie był w absolutnej, można śmiało powiedzieć, totalnej opozycji do zarządu, nadal zajmowali funkcje, które uzyskali z mocy koalicji, jaka została zawarta na początku kadencji. No to w moim przekonaniu było coś nie do pomyślenia. Osobiście uważam, że gdyby ktoś miał trochę tego honoru politycznego, to wiedząc, że zmienia swoją optykę, choć tego też nie rozumiem, że można być radnym z klubu, na który głosowali wyborcy popierający Koalicję Obywatelską i nagle o 180 stopni zmienić zdanie. Ale jednak mimo wszystko rozumiem, że komuś się może coś odwidzieć. No to jeżeli się ma troszkę tego honoru politycznego, to się najzwyczajniej w świecie powinno tej funkcji zrezygnować.
A czy honor polityczny ma Wacław Maciuszonek? Tu pytanie. Co Platforma dała, czy obiecała Wacławowi Maciuszonkowi, że wrócił do współpracy z Platformą Obywatelską?
Został przewodniczącym sejmiku, bo dołączył do tej koalicji, która daje w sejmiku większość, więc ja nie bardzo się dziwię tutaj, nie bardzo rozumiem zdziwienie, czy tam zarzuty pana redaktora, że został kupiony. No uzgodniono...
To są słowa Violety Haryźla, która mówiła, że ona nie da się kupić za judaszowe srebrniki, po czym ja wnioskuję przynajmniej, że no właśnie, doszło tu do jakiegoś swego rodzaju przekupstwa, korupcji politycznej, o której mówiliście wy jako Platforma swego czasu.
Panie redaktorze, no to, że ktoś rzuca te pomówienia, bo zresztą ja nie bardzo rozumiem... czemu ona by się miała dawać kupować za judaszowe srebrniki i widziałem komentarze w portalach społecznościowych, nie bardzo wiadomo o co chodzi w tej wypowiedzi. Natomiast jest oczywistym, że bezpartyjni samorządowcy, tych grupa trzech radnych, uzgodniła z obecną koalicją, że do niej dołączy, bo widać to po głosowaniach innych. Jest oczywistym, że w związku z popieraniem, nie wydaje mi się, żeby to było coś krytycznego politycznie, o czym można mówić jako korupcji politycznej. Jeden z tychże radnych, pan Wacław Maciuszonek, został przewodniczącym sejmiku. Jeszcze niedawno pamiętam obecnego w tym naszym wirtualnym dzisiejszym studiu pana Krzysztofa Kaliszuka, który najpierw wspólnie z prezydentem Kubickim oczekiwał dymisji, potem w przekonaniu, że zbudował większość, głosował przeciwko udzieleniu absolutorium wotum zaufania dla zarządu. Kiedy okazało się, że tej większości nie ma, to oczekiwał spełniania jego kolejnych zachcianek, twierdząc, że skoro się nie ma większości, to trzeba przyjść do tych, co tą większość mogą dać. No to koalicja zatroszczyła się o większość i tą większość ma.
Dobrze, Krzysztof Kaliszuk, czy Wacław Maciuszonek, który mówił, że chce wygasić konflikt koalicji sejmikowej z prezydentem Kubickim, czy może inaczej, czy wierzy pan w jego zapewnienia, że taki konflikt zostanie wygaszony? Czy dojdzie tu do kompromisu?
Nie, no na pewno ten konflikt nie zostanie wygaszony. Ja sądzę, znając Wacława Maciuszonka, że szybko Platforma się przekona, że nie jest takim łatwym partnerem do kolejnych działań, które ostatnio Platforma jakby próbowała realizować, ale aby móc właściwie ocenić obecną sytuację w sejmiku, to trzeba przypomnieć, co było główną osią sporu pomiędzy rządzącą Platformą a opozycją. Otóż po pierwsze, opozycja, samorządowcy sprzeciwili się zabraniu środków unijnych ze ścieżek rowerowych i przeznaczenie ich na budowę pałacu dla urzędników w Nowym Kisielinie, a po drugie opozycja sprzeciwiła się, aby budowa jednej hali sportowej w Słubicach dostała poza kolejką kilkumilionowe dofinansowanie tylko dlatego, że dyrektorka szkoły to jest radna sejmiku z Lewicy. Platforma nie odpuściła tych złych pomysłów, nie zgodziła się na dialog, mimo że tego domagał się nawet partner koalicyjny PSL. Doprowadziła do rozwiązania siłowego.
Panie prezydencie, nazywa ale proszę mi, żądanie...
Ale proszę mi dać skończyć, Adam. Naprawdę, cenimy się za kulturę polityczną, a tutaj no, próbujesz przerywać.
Proszę dokończyć, panie prezydencie.
Delikatnie chciałem przerywać.
Platforma doprowadziła do rozwiązania siłowego. Odwołała niepokornych radnych z funkcji przewodniczącego i szefów komisji, tylko że jednocześnie jakby samorządowcy z całego województwa przekonali się, że dla Platformy najważniejszy jest interes partyjny, a co do samorządowców w sejmiku, no to będą oni nadal patrzeć rządzącym na ręce i krytykować to rozdawnictwo dla swoich.
Ale Krzysztofie, tak uczciwie, proszę cię, żebyś powiedział słuchaczom, czy ty uważasz, że to jest w porządku, że funkcję przewodniczącego, no ewidentną funkcję o charakterze politycznym, przewodniczącego sejmiku, którą otrzymała z woli koalicji, pełni radna, która tą koalicję krytykuje i to krytykuje totalnie. Czy ty uważasz, że to było w porządku? Bo ja uważam, że to, co się wydarzyło, to po prostu doszliśmy wreszcie do normalności.
Nie, ponieważ dlatego opuścili koalicję rządzącą radni samorządowcy, tacy jak Edward Fetko, Beata Kulczycka czy Aleksandra Mrozek, ponieważ widzieli, że dla Platformy najważniejszy jest interes partyjny, co zresztą było nam oficjalnie mówione,
a nie interes województwa. Niech zrezygnują z przywilejów, które
Adamie, nie wyprzesz się tego, że marszałek Elżbieta Anna Polak w obecności Waldemara Sługockiego przekazała prezydentom Zielonej Góry, Nowej Soli oraz radnym oraz tym mojej osobie, że pieniądze unijne na inwestycje to są środki należne Platformie i tylko radni Platformy będą decydować.
Wybieram się tego.
A to jest 10 świadków, między nimi twój radny Mariusz Rosik był na tym spotkaniu. Spytaj Mariusza. Pytaj Mariusza.
Panowie, rozumiem, że ten konflikt będzie trwał. Pytanie o zmianę układu sił w sejmiku województwa. Czy to jest już pewne, że Platforma może znów na spokojnie rządzić województwem w koalicji z PO i, przepraszam, z PSL-em i SLD? A ja jeszcze jeden komentarz. Wprawdzie nie mamy tutaj członka Prawa i Sprawiedliwości, ale Marek Surmacz, radny sejmiku, powiedział tak: na to, co wydarzyło się w sejmiku, mają wpływ czynniki zewnętrzne, czyli to, w jakiej sytuacji obecnie znajduje się Platforma Obywatelska. Za chwilę może dojść do rozstrzygającej decyzji i poziom frustracji w takich miejscach jak Zielona Góra, gdzie PO rządzi od trzech kadencji, musi być ogromny, bo się sypie wszystko dookoła, więc zapłacono tym tak zwanym niezależnym, którzy się okazali bardziej polityczni niż inne kluby partyjne. Czy Platforma Obywatelska właśnie chce zachować swoje ostatnie bastiony i robi wszystko, żeby utrzymać to rządzenie? Adam Urbaniak.
Panie redaktorze, ja owszem, no nie, że zgadzam się z poglądami pana radnego Marka Surmacza, wręcz przeciwnie, w większości wypadków oceniam je bardzo krytycznie. Natomiast co do oceny sytuacji politycznej, uważam go za osobę rzeczywiście doświadczoną i taką, która te wnioski wyciąga, ale racjonalne. Natomiast no, to, co wygłosił, jeśli rzeczywiście tak powiedział, jak pan redaktor to zacytował, to jest absolutnie nielogiczne.
Wypowiedź z Radia Zachód.
To jest absolutnie nielogiczne i tutaj jest ewidentny jakby błąd konstrukcyjny, bo jeżeli uzasadnieniem dla jednak no, wzmocnienia swojej sytuacji w sejmiku, bo chyba dla wszystkich obserwatorów wydarzenia ostatnich dni z sesji są dowodem na to, że jednak koalicja wspólnie ze swoimi partnerami koalicyjnymi się wzmocniła.
Jeżeli ktoś twierdzi, pytanie o koszt tego wzmocnienia, jakim kosztem,
ale,
tak?
Bo że przyczyną tego jest osłabianie się i problemy wewnętrzne Koalicji Obywatelskiej czy Platformy
w kraju.
Przyznam się szczerze, że ja tutaj jakby związku absolutnie nie widzę i trzeba by było chyba wrócić do zajęć z logiki formalnej, żeby to móc wywieźć. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że właśnie to jest dowodem na to, że nie patrząc na sytuację krajową, bo tutaj pewnie byśmy musieli kolejną audycję na ten temat poświęcić, wydaje mi się, że w regionie koalicja pokazała, że chce być razem, że są wspólne cele, które chcą realizować, chcą wykonać umowę koalicyjną wszyscy i nazwijmy to skoku na kasę, jaki szykowali sami wiecie kto, udało się przed tym ochronić samorząd województwa, przed tym rozdrapywaniem tych pieniędzy na swoje własne zachcianki i sytuacja się normalizuje. Ja myślę osobiście, że jest to dowód raczej, no nie siły, bo to też nie chodzi o jakiś pokaz siły, ale dowód skuteczności politycznej, a nie dowód problemów i rozkładu.
Krzysztof Kaliszuk, komentarz, czy przechodzimy do innego tematu?
Krótkoterminowo Platforma wygrała, natomiast jeśli chodzi o najbliższy czas, kiedy będziemy domagać jako samorządowcy, i to nie tylko już Zielonej Góry, ale też z Gorzowa, Międzyrzecza, Świebodzina, Żar Żagania, podziału środków na samorządy z nowej perspektywy, gdzie jak pamiętamy w Warszawie domaga się Platforma, aby 40% samorządy dzieliły same, tak tutaj się przekonamy, że Platforma nie będzie chciała tych środków cedować na te samorządy, na obszary funkcjonalne miejskie, tylko będzie chciała realizować to swoje zachcianki, Adamie, bo zachcianki takie jak pałac dla urzędników w Kisielinie, czy poza kolejką w Słubicach. No, pałac dla urzędników, no to trzeba powiedzieć, jeśli 2000 metrów kwadratowych ma kosztować 25 milionów złotych, to jest to pałac.
Panowie, musimy zmienić temat.
Nieco bardziej taki powszechny w tych sformułowaniach i czekałem, kiedy padnie sakramentalne: wygraliście bitwę, ale nie wygraliście jeszcze wojny.
Trochę nam nomenklatura się wojenna wkradła, ale ja chciałem w takim razie chwilowo zapytać, tak, no może chwilowo, ale zaraz będziemy rozmawiać o Polskim Ładzie i tu pytanie, czy jesteście państwo w stanie zakopać topór wojenny, tu pytanie do Platformy Obywatelskiej i właśnie merytorycznie ocenić Polski Ład i na przykład, o czym mówili niektórzy członkowie Platformy Obywatelskiej, przychylić się do niektórych rozwiązań Polskiego Ładu, a inne zmodyfikować czy zaproponować innego rodzaju, bo w Polskim Ładzie znalazły się także takie propozycje, o których mówiła chociażby Platforma Obywatelska. Nie wiem, czy przypisuje sobie zasługi Polskiego Ładu, chociażby jeżeli chodzi o zwiększenie kwoty wolnej od podatku, ale parę rozwiązań tam, część taką wspólną można by znaleźć między programem Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko z Lewicą, ale także z Platformą Obywatelską. Adam Urbaniak.
Panie redaktorze, o przedstawianie pomysłów tak zwanego Polskiego Ładu w świetle pozytywnym to już na pewno zadba i pan redaktor, i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, a także...
A może on się sam broni po prostu? Ten Polski Ład.
A także obecny w naszym wirtualnym studiu pan Krzysztof Kaliszuk, czego jestem pewien od pewnego czasu. Natomiast pan, jeśli pozwoli, to jednak chciałbym kilka słów krytycznych wypowiedzieć, ponieważ tam jest kilka bardzo poważnych wątpliwości. Pierwsze, to proszę zauważyć, że jednak obserwatorzy zarzucają temu pomysłowi, projektowi Polskiego Ładu nic innego jak tylko propagandę polityczną, czyli formułowanie jakichś kolejnych postulatów, które mają poprawić sytuację słupkową sondażową dla Prawa i Sprawiedliwości.
Prawo i Sprawiedliwość trzyma się na jednakowym poziomie, więc chyba mu to nie jest potrzebne.
Słabo się trzyma, ale już nie o to chodzi. Natomiast to jest dla mnie taka realizacja konsekwentnie takiej znanej od wielu, wielu lat polityki, mianowicie dobrze obiecać to lepiej jak dać, bo pojawiają się pomysły, jedne mniej, drugie bardziej rozsądne, choćby te domki 70-metrowe z płaskim dachem i z poddaszem, to jest dla mnie jakieś kuriozum, ale owszem, może są tam pomysły dobre, natomiast proszę zobaczmy w perspektywie tego, co zrealizowano z wcześniejszych obietnic. Gdzie są miliony aut elektrycznych obiecywanych przez premiera? Gdzie są mieszkania plus, które miały powstawać na kolejnych działkach oddawanych gminom?
Ale programy społeczne na przykład całkiem dobrze działają, tak porównując, tak? 500 plus jest rozwijany.
Jeden, panie redaktorze.
A emerytura, a jeżeli chodzi o obietnicę tego, że zniesie się wasze decyzje, jeśli chodzi o podwyższenie wieku emerytalnego, to jest kolejna obietnica.
I tak jak mówiłem, pan redaktor z pewnością świetnie ten program...
No ale jeżeli pan mówi nieprawdę, no to proszę mi wybaczyć, muszę też... zaoponować.
Swoje stanowisko. Drugi zarzut, jaki mam, i on jest znacznie bardziej poważniejszy, to, że ten pomysł w swojej takiej najważniejszym elemencie, mianowicie przełożenie składki zdrowotnej na zryczałtu, który jak wszyscy wiemy wynosi obecnie 338,81 zł na 7% bez prawa odliczenia, uderza po pierwsze w klasę średnią, po drugie de facto oznacza bardzo poważny wzrost podatków. Jeżeli jest podatek liniowy 19%, do tego dojdzie 7%, to mamy wzrost prawie o 50%. I tutaj już środowiska przedsiębiorców małego, średniego biznesu niestety bardzo mocno krytykują ten pomysł. Ja się tutaj osobiście również do tej krytyki dołączam, szczególnie jeśli zobaczymy na oś czasu, jaka została przez premiera przedstawiona.
Rozumiem, że pan też jest osobą, która zarabia tyle, że to w niego uderzy. Czyli tak, jest pan w tej wyższej...
Tak, zarabiam więcej niż 5 000 zł brutto miesięcznie. Panie redaktorze, proszę zauważyć, że składka na 7% ma wskoczyć już, to jest radykalna podwyżka, w 2023 roku. Tymczasem 9% PKB wydatków na ochronę zdrowia, która ma być finansowana tą składką, ma być dopiero w 2027. Pan wie, co się będzie działo przez 4 lata z tymi pieniędzmi, które będą wpływały takim strumieniem do budżetu? I niestety rodzi się podejrzenie, że
będą do NFZ-u kierowane, o czym zapewnia rząd.
Będzie tutaj finansowanie kolejnych obietnic.
Musimy panu przerwać, przepraszam, bo czas naszej audycji się kończy tej części, a jeszcze chciałbym usłyszeć głos Krzysztofa Kaliszuka w sprawie tego, czy samorządy na tym ucierpią, czy zyskają, jeśli chodzi o Nowy Ład. Bo i z jednej strony mówi się o tym, o ograniczeniu wpływów, tutaj poprzednicy nasi o tym mówili, pan Bogusław Wątor zaprzeczał temu, pan Piotr Baczak, natomiast z drugiej strony wiele inwestycji planowanych jest właśnie w samorządach.
Tak, przede wszystkim chciałem podkreślić, że Polski Ład spełnił przede wszystkim cele polityczne, nie? A więc zjednoczył prawicę wokół konkretnego programu, a jednocześnie podzielił opozycję. Co najważniejsze, Platforma, zresztą jak teraz było przed chwilą słychać, znów dała się spozycjonować jako obrońca bogatych, nie? A to już nie wróży dobrze w kolejnych wyborach.
Ja też tylko obrońca biznesu, małego i średniego.
Ale przypomnę tylko, a nie Adamie, bo żeby być uczciwym, zapowiedzi przedstawianych przez premiera i ministrów wynika, że osoby zarabiające do 6 tysięcy złotych na rękę zyskają, osoby między 6 a 11 tysięcy na rękę nie stracą, a stracą ci ponad 11. Czyli mówimy o kilku procentach osób i o nich Platforma walczy, ma prawo, natomiast pozycjonuje się na elektoracie kilkuprocentowym tak naprawdę. Natomiast w opinii wielu ekspertów, Polski Ład ma bardzo szereg właściwych rozwiązań, nie? I jedynym pytaniem jest to, co właśnie pan redaktor mówił i wszyscy wskazują, czy zapowiedź, aby rekompensatą dla utraconych dochodów samorządów była dotacja inwestycyjna. I to jest bardzo fajne i ciekawe, że to
było. No właśnie, to jest bardzo złe i tutaj chciałbym się chwilę zatrzymać.
Żeby to były na inwestycje środki.
Panowie, ale proszę dokończyć.
Ale ja bym prosił, Adamie, na ten temat pogadamy za miesiąc, za dwa, za trzy.
Dokładnie tak, bo czekają nas konkretne ustawy i musimy na ten moment zatrzymać się, ponieważ czas nam się kończy. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa dziękuję gościem był Krzysztof Kaliszok, wiceprezydent miasta Zielona Góra i Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. I trzecia część naszego programu to politycy. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Marcin Mindler, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Chciałbym rozpocząć od tematu, który wywołał chyba poprzedni nasz rozmówca, Krzysztof Kaliszuk. Mówił, że program Polskiego Ładu podzielił opozycję i o zagubieniu opozycji mówił chociażby Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Mówił, wszyscy w opozycji się zgubiliśmy. Utrata solidarności i brak jednej wspólnej linii działania, szczególnie w sprawie Funduszu Odbudowy, jest fatalnym doświadczeniem dla opozycji. Arkadiusz Dąbrowski, czy faktycznie tak jest, jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz?
Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, no troszeczkę tak jest, bo pod hasłem Polski Ład widzę takie ukryte przesłanie, że korzyści jednych na koszt drugich. W tym momencie zacząłem naprawdę się zastanawiać, czy warto było w młodości tracić ten czas na wykształcenie, na to, żeby się kształcić, bo w momencie, kiedy ja chodziłem na uczelnię, to moi koledzy stali pod trafostacją i pili piwo. No taką mieliśmy trafostację na osiedlu i tam właśnie oni sobie stali. I życie dało każdemu taką samą szansę rozwoju. Taką samą, dla każdego. Chodziliśmy do jednej podstawówki. I proszę zauważyć, że proponowane przez PiS rozwiązania nie mają na celu rozwoju społeczeństwa. Czyli generalnie nie chodzi o to, żeby ktoś dostał pieniądze na swój osobisty rozwój, tylko chodzi o to, żeby kosztem bogatych wyrównać ten koszt życia dla biednych. No i ci, którzy dostaną pieniądze, najlepsze jest to właśnie, że mnie słuchają ci, którzy właśnie będą płacić, bo generalnie też nie oszukujmy się, że te audycje wszystkie wysłuchują ludzie, którzy związani są z polityką. I szanowni państwo, mnie słuchają ci, którzy będą płacić, a ci, którzy dostaną te pieniądze, nie słuchają tej audycji. I oni prawdopodobnie nadal stoją pod tą trafostacją. Szanowni państwo, mam dużą wrażliwość społeczną i chcę to podkreślić, bo Polskie Stronnictwo Ludowe jest bardzo blisko ludzi, mamy dużą wrażliwość społeczną, ale chcemy też, aby poziom życia Polaków się podnosił, ale cały czas mam w głowie taki pewien dowcip, który gdzieś tam słyszałem, że premier Morawiecki wraca zmartwiony do domu i żona widzi to jego zmartwienie i pyta, co mu dolega, a premier Morawiecki odpowiada, że chyba ludzie mnie nie lubią. A żona odpowiada, no nic dziwnego, no wprowadziłeś prawie wszystkie możliwe podatki. No i premier Morawiecki mówi, prawie? Czyli są jeszcze jakieś możliwości? No i szanowni państwo, na tym zakończę swoją
wypowiedź. Arkadiusz Dąbrowski, to ja zapytam pana jeszcze o inną sprawę, bo mówi pan tak, że tak trzeba się kształcić i że ci, którzy chcą, to w Polsce faktycznie zyskują. No ale pan związał się z klasą polityczną i przyznam szczerze, pytanie moje o pana awans, bo pan jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim. I czy to jest związane z tym, że pan się uczył, czy że pan jest związany z klasą polityczną? Bo tu do pana również mogą być zarzuty. Że pan
panie
korzysta na
panie
tym.
Panie redaktorze, bardzo dobrze, że pan zadał te pytanie. Bardzo się cieszę, że zadał pan te pytanie, ponieważ panie redaktorze, kiedy ja awansowałem, szefową Polskiego Stronnictwa Ludowego była pani Jolanta Fedak. bardzo wymagająca szefowa, która wymagała od nas znajomości języków obcych, ukończenia studiów wyższych i ukończenia różnych innych tam podyplomówek. I moi koledzy i ja te wszystkie podyplomówki, te wszystkie studia kończyliśmy. Naprawdę, jeżeli chodzi o kadry Polskiego Stronnictwa Ludowego, to panie redaktorze, bardzo dobrze, że pan zapytał. My jesteśmy bardzo wykształceni, znamy języki obce. Ja mógłbym również tą audycję z panem prowadzić w języku angielskim. Jeżeli pan jest na to gotowy, to ja jestem bardzo, też jestem przygotowany jak najbardziej.
Mówi pan o tym, ale jesteśmy w Polskim Radiu Zachód, więc poprzestajmy,
ja wiem, dlatego,
poprzestajmy
ale
na...
Zaznaczam, że
na języku polskim, Jolanta natomiast...
Fedak, Jolanta Fedak wyznaczała i Stanisław Tomczyszyn też, że pewne normy w Polskim Stronnictwie Ludowym muszą być i tego przestrzegamy.
No to pytanie w takim razie o to do Marcina Mindlera, o te propozycje i też zagubienie opozycji. Konfederacja jak podchodzi do tych propozycji, zwłaszcza tych związanych ze zwolnieniem z podatków? Dużo osób, 18 milionów tak zakładają rządzący, skorzysta na wszelkiego rodzaju propozycjach zawartych w Polskim Ładzie. I może to właśnie o to chodzi, żeby dużo ludzi na tym skorzystało, a nie tylko wąska grupa, która potrafi sobie poradzić, o czym powiedział przed chwilą pan Arkadiusz Dąbrowski. Może tak to spowoduje nasz szybszy rozwój dzięki temu, że wielu ludziom się poprawi, a nie tylko wąskiej grupie.
Jeśli chodzi o stanowisko Konfederacji, no to jako ugrupowanie od samego początku postulowaliśmy zwiększenie kwoty wolnej od podatku, docelowo też likwidację podatku dochodowego. Natomiast następne zapisy, można powiedzieć tezy na razie tego nowego ładu, kwestionują samą tą obniżkę, podwyżkę tej kwoty wolnej od podatku. No bo z jednej strony obniżamy obywatelom, podnosimy tę kwotę wolną od podatku, a z drugiej strony gwałtownie rosną podatki. Podatek PIT przez to, że nie będziemy mogli już odliczyć składki zdrowotnej, wzrośnie o 9 dla przedsiębiorców, dla całej reszty o 7,75%.
No tak, ale dla dużej części Polaków strony... jednak zauważą to w portfelach. Jednak emeryci będą mieli emeryturę bez podatku na przykład, o co postulował PSL. Zaraz do pana Arkadiusza wrócimy. Czyli dużej części Polaków poprawi się sytuacja. Więc ci, którzy mają wyższe kwoty...
Kwoty, a z racji tego, że mamy w tej chwili do czynienia z rosnącą, mam nadzieję, że nie wkrótce galopującą inflacją, mam uzasadnione obawy, że w jakikolwiek sposób te osoby najmniej zarabiające odczują faktycznie tą dodatkową kwotę, która pojawi się w portfelu. Ale tutaj dużo większym problemem jest też ten kierunek redystrybucji. Bo wprost temu, co mówił mój przedrozmówca, czy też to, co pan jakoś tu starał się wykazać, że jest to redystrybucja od bogatszych dla biednych, to jest redystrybucja od tych, których rząd nie lubi, do pozostałych grup społecznych, tak? No bo w tym nowym
uważa pan,
nie ma
że są osoby
tym,
w państwie
że...
polskim, których rząd nie lubi, nie trawi, oprócz załóżmy przeciwników politycznych?
No przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, tak? Bo tutaj w tą stronę pójdzie największe obciążenie podatkowe. W Nowym Ładzie nie ma ani słowa chociażby o opodatkowaniu dużych korporacji, o wprowadzeniu tam tych podatków, gdzie ich faktycznie nie ma. Po raz kolejny jakby koszty tych wszystkich programów społecznych mają ponosić nasi rodzinni polscy przedsiębiorcy.
I to jest według pana dowód na to, że rząd nie lubi przedsiębiorców, a może to jest dowód na to, że rząd pochylił się nad wszystkimi tymi, którzy no na przykład i te postulaty, ja zapytam Arkadiusza Dąbrowskiego, to zwolnienie właśnie emerytów do 2,5 tysiąca złotych z płacenia w ogóle podatków, czy też emerytów, którzy zamierzają jeszcze pracować mimo tego, że już mogliby przejść na emeryturę i oni też mają być zwolnieni z podatku dochodowego. Czy to ta realizacja między innymi postulatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, to nie jest dowód na to, że jednak rząd patrzy w przyszłość i też chce pomóc tym, którzy no na ten moment nie są w stanie na przykład już zmienić wysokości swojej emerytury?
Panie redaktorze, emerytura bez podatku to szlagowy taki punkt programu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja się bardzo cieszę, że w tym Nowym Ładzie
PiS wprowadza właśnie emeryturę bez podatku, ale to też troszeczkę mnie martwi, bo okazuje się, że rząd już nie ma pomysłów na swoje własne jakieś tam idee i takie wprowadzanie pewnych pomysłów do realizacji, tylko już bazuje na programach opozycji. To też mnie cieszy z jednego punktu widzenia.
No słucha, ponieważ... głos opozycji wygląda na to.
Nie, no to mnie cieszy właśnie, że rząd słuchuje się w głos opozycji. Z drugiej strony martwi mnie to, ponieważ rząd nie ma już swojego pomysłu.
To według pana Polski Ład cały składa się z pomysłu opozycji?
Oczywiście.
Aha.
Tak właśnie, to właśnie chciałem powiedzieć. A dobrze, że pan redaktor też to podkreśla, ponieważ...
Nie, 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 to ja mam zupełnie inne zdanie, państwo, bo no według mnie to politycy, jest, politycy w Polsce są zbyt reaktywni, zamiast...
...bazuje na pomysłach opozycji i to też podkreślił pan redaktor tutaj w dzisiaj.
Mam zupełnie inne zdanie, według mnie politycy reaktywnie reagują na to, co proponuje rząd, a powinni wyjść progresywnie i z jakąś ofensywą, żeby było o czym rozmawiać i dyskutować. No cóż, koniec naszej audycji zbliża się nieuchronnie. Bardzo panu dziś dziękuję za nasze spotkanie. Moim państwa gościem był Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę miłego weekendu.
I Marcin Minder, Konfederacja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.